Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Jest dziś ze mną pan Mateusz Koł. Witam pana serdecznie w studio.
Bardzo mi miło.
Jest pan biznesmenem, przedsiębiorcą, ale prowadzi pan też szkołę. Czy zechciałby pan naszym słuchaczom coś powiedzieć o sobie więcej?
Jestem też ekonomistą z wykształcenia i z pasji, więc jakby bycie przedsiębiorcą to jest coś, z czego jestem dumny i lubię się w tym realizować.
Ale jest pan też osobą, której nieobce są pewnego rodzaju duchowości. Jest pan osobą wierzącą. Mhm. Jest pan człowiekiem, który idzie przez życie z Bogiem. Dobrze rozumiem?
Tak. Duchowość ma dla mnie bardzo istotne znaczenie z tej perspektywy, że przez lata nabywania różnych doświadczeń, przez ludzi, których spotykałem, mam tej duchowości, powiedzmy swojej czy szerszej, też takie podejście, można powiedzieć, bardziej otwarte. To znaczy, osobiście jestem katolikiem, chociaż mam niektóre poglądy, w których bliższy mi jest protestantyzm. Co, jak się analizuje też historię Polski, też niejednokrotnie bywało i wydaje mi się, że jest to miejsce też na łonie Kościoła katolickiego. Dla tych osób, które mają też, że tak powiem, różne podejście w różnych sprawach, już nie wchodząc w szczegóły, ale też jestem osobą, która stara się mocno wracać do korzeni biblijnych, szczególnie jeśli chodzi o Nowy Testament i stosować to, co mówił Jezus, po prostu staram się stosować w życiu codziennym, w podejściu do relacji, jakie mam z ludźmi w biznesie, w relacji z pracownikami. To są rzeczy dla mnie bardzo istotne. Jestem też wolnościowcem i tutaj, jak to się przekłada, ja też widzę, że jakby Bóg jest też takim bardzo dużym wolnościowcem, w tym znaczeniu, że On dał nam wolną wolę, dał nam możliwość funkcjonowania, co się też przekłada na to, że mamy wolny rynek, można powiedzieć, tak? Dawniej też tak było, że ludzie dobierali się w jakieś grupy, zaczęli funkcjonować jako społeczeństwa większe, to różnie ewoluowało w różne strony, w różne kierunki, ale Bóg nie interweniuje bezpośrednio w to, w jaki sposób my funkcjonujemy. Musimy wziąć odpowiedzialność za to, czyli jakby ta wolność, którą mamy, ona jest, ale musimy wiązać ją też z tą odpowiedzialnością, którą za siebie bierzemy i wszystkie te złe rzeczy, które widzimy. To nie jest też tak, że Bóg cieszy się z tego, że to robimy, czy ktoś coś robi, ale daje nam, ja to tak odbieram, że wskazuje nam, że my musimy wziąć odpowiedzialność też za to, że są konsekwencje pewnych wyborów albo nie podejmowania pewnych wyborów. Tutaj akurat konkretnie nie chodzi mi o te wybory, ale chodzi mi o ogólnie wybory w życiu, jakie mamy i też takie trudniejsze sytuacje z historii, o których pamiętamy, ale to też właśnie w takim życiu codziennym, tak? Czyli to, czy jesteśmy złośliwi dla kogoś, czy staramy się zrozumieć drugą stronę. Widzę, że tego bardzo dużo jakby tutaj jest takiej przestrzeni, w której można się realizować.
Czy ta wiara, o której pan mówi, którą zresztą ja w tej rozmowie czuję, pomaga czasami, czy przeszkadza w pracy właśnie, którą pan wykonuje, w pracy przedsiębiorcy, biznesmena? Jak to jest? Jak pan sobie te relacje właśnie z pewnymi fragmentami z Biblii, z Ewangelii przekłada na swoje codzienne życie?
No, to jest troszeczkę trudne pytanie, w tym znaczeniu, że nie zawsze można coś z tym zrobić. W tym znaczeniu, że powinno się generalnie, i to wszystkim rekomenduję, otaczać osobami pozytywnymi, tak? Jezus był osobą pozytywną, bardzo pozytywną. I wśród takich osób się otaczać. I to jest jakby pierwszy krok. Czyli osoby, które gdzieś tam utrudniają funkcjonowanie w takim pozytywnym świecie. Czasem, wiadomo, niektórzy mają jakieś trudności, z którymi muszą się mierzyć i to powoduje, że niestety nie są w stanie żyć w takiej pozytywności, bo po prostu są jakieś trudności, które blokują je przed tym.
Nawet jeżeli są osobami wierzącymi, tak, prawda? Bo to też jedno nie wyklucza drugiego.
Dokładnie. Natomiast tu jest nasza rola, żebyśmy w tym pomogli i gdzieś tam mogli to prowadzić w tym lepszym, powiedzmy, kierunku, albo z takim zrozumieniem do tego podejść. Natomiast z założenia są też osoby, które, no bo tak, wiara to jest dar. Trzeba zrozumieć, że są ludzie, którzy Być może nie mają tego daru, a być może sobie nie zdają z tego sprawy, że go mają. Też bardzo wiele osób poznaję, które są dobrymi ludźmi, mają dobre podejście, nie są, jakby jasno deklarują się, czy antyklerykalnie nawet, ale najczęściej, że po prostu jako niewierzące osoby. No i teraz pytanie jest takie, czy lepszy jest ten niewierzący, który postępuje, jak mówi Jezus, czy lepszy jest ten katolik, który postępuje, jak Jezus by nie chciał, by postępował?
Nieraz zadaję sobie też to pytanie, bo też pojawia się w moim otoczeniu bardzo wiele osób, które wręcz mówią, że są ateistami na przykład i które nie wchodzą do kościoła, a jednak żyją po Bożemu całkowicie, jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o ich wewnętrzny dekalog i jak to można też zinterpretować, jak można to zrozumieć. To też jest często trudne, prawda? To jest coraz częściej spotykana postawa.
Myślę, że tutaj odpowiedzią jest coś takiego jak taka krucjata miłości w tym znaczeniu, że nie prowadzimy jej na zasadzie siłowego przekonywania drugiej strony, że ktoś nie ma racji, bo do niektórych rzeczy też trzeba dojść i trzeba też sobie zawsze założyć, że też możemy się w czymś mylić. No niestety Bóg nie siedzi tutaj gdzieś na ziemi fizycznie u nas, że można do niego wysłać maila czy pocztę poleconą z zapytaniem, z prośbą o odpowiedź i nie ma 30 dni na odpowiedź, tak jak w jakimś urzędzie.
Tak jest.
Więc my nie wiemy do końca, czy to, co sami jesteśmy przekonani, że to jest słuszne, czy to jest na pewno słuszne. I zawsze trzeba sobie ten margines błędu dopuścić, jeśli zakładamy, że 100%, że to, co przekonujemy, nie ma 100% racji, a przynajmniej wynikając z logiki, nie może mieć, to też nie możemy no po prostu aż tak mocno nalegać u innych osób na zmianę nastawienia czy podejścia, bo po prostu no to się wyklucza. No i to też narusza ich wolność, tak? Wracając do tego wcześniejszego wątku, że wtedy ta wolność do innych przekonań jest naruszona. No i też psychologicznie do tego podchodząc, jeśli ktoś nam wprost mówi, że nie mamy racji, to raczej nikt nie cieszy się z takich słów, słysząc je, tak? Więc tutaj raczej przez przykład bardziej niż przez jakieś takie moralizatorskie sformułowania, myślę, można kogoś dojść do jakiegoś konsensusu.
Panie Mateuszu, jak długo pan dochodził do tych prawd, o których teraz rozmawiamy, o których pan teraz tutaj mówi na antenie? I jak długo, można powiedzieć, uczył się pan Boga, prawd boskich właśnie? Kiedy to się zaczęło, ta wiara w Boga?
No to jest takie troszeczkę trudne, bo z perspektywy wychowania ja pochodzę z dosyć mocno wierzącej katolickiej rodziny. W dzisiejszych czasach, powiedzmy, to jeszcze tam te 30 lat temu, ja mam 37 teraz, ale te 37 lat temu też to była normalna, powiedzmy, katolicka rodzina, natomiast z perspektywy dzisiejszej to już można powiedzieć, że to jest ortodoksi, tak? Bo się co tydzień chodziło do kościoła, tak, w niedzielę, więc oczywiście są takie rodziny i też jest ich bardzo dużo i dobrze, natomiast chodzi mi o to, że były i nabożeństwa, i gorzkie żale, i...
Czyli ta tradycja w domu była.
Tak, ta tradycja była i tutaj jakby chciałbym właśnie tymi słowy jakby rozdzielić to, bo mam wrażenie, że ta duchowość wynikająca z tradycji, a z takiej praktyki i podejścia są dwie różne rzeczy. Ja też byłem i ministrantem, i lektorem przez wiele lat. Zastanawiałem się przez pewien czas również nad tym, czy do seminarium nie wchodzić. Było dosyć blisko, ale jakoś mnie, że tak powiem, tamten okres trochę odcinam. Co pomogło mi jakby zrozumieć i troszeczkę inaczej podejść do tej duchowości, to tak naprawdę relacje z moją żoną, bo moja żona jest z Japonii i ona jest protestantką, co jest w ogóle bardzo rzadkie w ogóle, żeby mieć... Tak, no żona, bo w Japonii w większości nie ma chrześcijan, tak? To jest ułamek procenta. Jeśli ktoś tam jest tym chrześcijaninem, no to jeszcze musiałby być taki odłam, który mógłby być, powiedzmy, akceptowalny. A tutaj jak najbardziej. No dla mnie to było z perspektywy takiej właśnie, nazwijmy to wiedzowej, to było dla mnie szokujące w tym znaczeniu, że była to dla mnie bardzo duża bariera, żeby w ogóle pójść na nabożeństwa do zboru w Katowicach, to tam, bo jestem z Katowic pierwotnie, i tam do metodystów zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, no też trzeba poznać drugą osobę, tak? Więc nie tylko kulturowo pod względem takim, że jest zupełnie innego kręgu kulturowego, ale również pod względem wiary. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że miałem duże szczęście, że ona jest akurat protestantką, a nie jest, no powiedzmy, niewierząca, nie chrześcijanką, może tak, bo to byłoby większe prawdopodobieństwo statystycznie. Mogłaby być tak jak większość Japończyków, czyli tam buddy, buddystką z Shinto w takim powiązaniu i tutaj mielibyśmy duży problem, tak? Co, jak wychowywać dzieci, w jakim kierunku i dlaczego ojciec się chce modlić przed każdym posiłkiem, tak? Więc tutaj byłby kłopot z takimi prostymi rzeczami. Natomiast tego nie było i to był jakby pierwszy krok, że zobaczyłem, że ci ludzie są bardzo otwarci, bardzo mili i o ile w kościele katolickim było tak, że rzeczywiście msze się wychowywałem w panewnikach, to jest bardzo duża bazylika i bardzo dużo ludzi przychodzi na msze w niedzielę, więc tam człowiek jest bardziej anonimowy i ta modlitwa, ona jest zupełnie inna. Też w tamtym okresie, jakby troszeczkę wcześniej, też często chodziłem na, wybierałem tak godziny, żeby chodzić na mszę po łacinie. Bardzo to lubiłem w tamtym stylu, że tak powiem. Do dzisiaj pamiętam no niemal całą liturgię właśnie po łacinie. Bardzo to lubię. I jak ktoś ma możliwość, to polecam chociażby dla zobaczenia, jakie to są wrażenia. No to jest coś ciekawego pod tym względem chociażby, tak? Natomiast no mam takie też spojrzenie na to, że...
Czyli to żona pana w jakiś sposób zainspirowała tym, żeby pan poznał protestantów.
Ona właściwie, można powiedzieć, troszeczkę pasywnie. Ona nie nalegała z niczym. Natomiast ja się musiałem przełamać, tak? No bo zależało mi na niej, więc jeśli chciałbym, musiałbym to zaakceptować w pierwszej kolejności, że jest coś innego. A potem zacząłem czytać, zacząłem bardziej dochodzić i jakby tutaj nie chcę wybielać ani strony protestanckiej, ani wybielać strony katolickiej. Natomiast doszedłem do wniosku, że trochę się pogubiliśmy tak w ogóle jako chrześcijanie i lubię wracać właśnie do tych korzeni, do tego, co Jezus mówił, jak się nam mówi, że się mamy miłować, jak się mamy szanować i jak się mamy zwracać do Ojca, Boga Ojca. I trochę mi tego właśnie też brakuje. Przy czym mam jednocześnie, żeby to nie zabrzmiało tak, że trochę tutaj zbyt pozytywnie, tak jak mówię, mam nastawienie do protestantyzmu. Jako przedsiębiorca znowu uważam i tutaj też z tej perspektywy mało kiedy na to patrzymy. Kościół jako organizacja to jest coś niebywałego, żeby przez 2000 lat utrzymać, no z dzisiejszej perspektywy można byłoby powiedzieć korporację międzynarodową, tak? W której każdy się może odnaleźć. Są różne właśnie też próby wyłamów, tak? Dzielenia, czy... A Kościół jednak znajduje sposób, tak? Znajdował sposób na zakony, które powstawały dla ludzi, którzy poszukiwali drogi, dla tych ludzi, którzy nie mogli, nie wiedzieli, co ze swoim życiem zrobić, dla tych wszystkich wdów, które potraciły mężów. I to jest... Kościół jest odpowiedzią, tak? Dla jakiejś drogi. Ja też tak postrzegam właśnie też ten protestantyzm, tamte ruchy. Może one też były potrzebne po to, żeby gdzieś tam się od tych niektórych złych rzeczy odciąć i trochę taki kubeł zimnej wody. Więc ja bardzo mam takie podejście ekumeniczne w tym zakresie, że bardzo bym chciał, żeby spoglądać na to z perspektywy takiej pojednawczej i takiego szukania Boga, niż jakiegoś takiego bardzo surowego skazania jednych czy drugich na prawidłowość. Nie?
No tak, podczas tej rozmowy bardzo dobitnie wybrzmiała pana duchowość i te pana ścieżki, którymi pan kroczy. Ja najbardziej bałam się podczas tej rozmowy tego czasu, który tak strasznie szybko poleciał i upłynął. I musimy niestety kończyć, panie Mateuszu, ale jasne. Cudownie się pana słucha. Ja tylko na koniec zapytam, jak długo jesteście małżeństwem?
No długo, bo ja bardzo wcześnie, że tak powiem, wszystko zacząłem, także 13 lat będzie teraz, tak.
Proszę małżonkę pozdrowić. Jak ma na imię?
Kinu.
Kinu.
Czyli Jedwab.
Jedwab. Cudownie. I tym jedwabnym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą ścieżkę wiary. Mateusz Kol był moim i państwa gościem z Gdyni.
Właściwie z Gdańska.
Z Gdańska.
Tak, tak.
Kłaniam się i dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Kłaniam się, Anna Rembas.
Ścieżki wiary.